Pogotowie radiowe.
I w pogotowiu radiowym, jak zawsze, bardzo gorące tematy. I pozwolą Państwo, że na początek zacytuję taki oto tytuł. Tytuł lit gdzieś znaleziony w czeluściach i przepaściach internetu, zwłaszcza powielany na grupach dla rodziców. Uważaj, od czerwca ZUS przejmuje 500+ i możesz je stracić. Takie hasła rzeczywiście nie sprzyjają oczywiście temu, żeby rzetelnie przedstawiać informacje, więc pozwolą Państwo, że dzisiaj za pomocą naszego gościa, jest nim Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, będziemy między innymi takie straszaki na Państwa w jaki sposób prostować. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No nieuzasadnione jest to straszenie. Po co w ogóle straszyć rodziców, dzieci? Nic się tak naprawdę nie zmieniło, jeżeli chodzi o kwestię świadczenia wychowawczego 500+, o fakt złożenia wniosku, bo złożenie wniosku jest
już
konieczne.
Tak.
Tak, co roku trzeba złożyć wniosek, żeby otrzymać świadczenie 500+ na dalszy okres wypłat. I tak samo jest w tym roku. Trzeba złożyć wniosek o świadczenie 500+, żeby otrzymać prawo do wypłaty tego świadczenia za okres od czerwca tego roku do końca maja 2023 roku. Więc tutaj nie ma czym straszyć. Natomiast rzeczywiście zmieniło się to, że teraz te wnioski składamy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął obsługę świadczenia 500+. I co się też zmieniło, to te wnioski są elektroniczne, a wypłaty będziemy realizowali na rachunki bankowe rodziców. Więc jeżeli ktoś do tej pory tego wniosku na nowy okres świadczeniowy jeszcze nie złożył, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. Oczywiście, jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak ten wniosek elektronicznie złożyć, no bo większość rodziców świetnie sobie z tym radziła i wcześniej, i teraz, nie potrzebuje do tego żadnej pomocy, ale gdyby ktoś jej potrzebował, to pracownicy naszych placówek wesprą rodzica w zarejestrowaniu się na platformie usług elektronicznych ZUS, wesprą go w złożeniu elektronicznego wniosku, tak żeby na 100% ten wniosek do nas trafił i żeby ta wypłata na przyszły okres świadczeniowy była zapewniona. Organizujemy też szkolenia elektroniczne, dyżury w mniejszych miejscowościach regionu, gdzie nie mamy swoich placówek. Także zachęcam do tego, żeby zerknąć na stronę internetową zus.pl, tam sprawdzić szczegóły, jeśli chodzi o wysokość świadczenia, o to, że trzeba złożyć wniosek, o terminy składania wniosków. Tutaj akurat
zmian nie ma. Na liczbę dzieci, prawda, to też trzeba tutaj zwracać uwagę na to wszystko. Jeszcze powiedzmy, jakie są drogi złożenia, bo to nie tylko poprzez platformę ZUS, prawda?
Tak, drogi do złożenia wniosku o 500+ są trzy. To jest po pierwsze platforma usług elektronicznych ZUS, po drugie to jest portal rządowy Empatia, a po trzecie, i tę drogę najczęściej wybierają rodzice, to jest bankowość elektroniczna. Jeśli ktoś ma konto internetowe w banku i jego bank oferuje taką usługę jak złożenie wniosku o 500+, to tą drogą można ten wniosek do nas przesłać.
Rzeczywiście jest to droga najłatwiejsza, ponieważ większość danych to właśnie już są zarejestrowane, te dane chociażby na tym naszym osobistym koncie, prawda?
Każdy wniosek elektroniczny zaciąga część danych z naszego systemu, w związku z tym tak, większość tych danych we wniosku będzie uzupełniona, ale oczywiście kilka spraw trzeba potwierdzić samodzielnie. Przy czym zaznaczam, że na platformie usług elektronicznych ZUS jest specjalny kreator. Kreator, który zadaje nam pytania, my odpowiadamy na te pytania i w ten sposób wniosek sam się uzupełnia.
Aha, czyli okazuje się, że jeszcze prostsza i szybsza droga. Oczywiście należy dokumenty, jakie należy przygotować do wypełniania takiego wniosku, to chociażby numery PESEL dzieci po prostu.
Zdecydowanie, numery PESEL dzieci będą potrzebne i tutaj zwrócę uwagę, jeżeli wpisujemy dane dzieci do wniosku 500+, to powinny to być dane zgodne właśnie z rejestrem PESEL, więc nie wpisujemy imion dzieci w zdrobnieniach. To muszą być imiona, które normalnie wpisalibyśmy w jakiś dokument urzędowy, czyli nie Franek, a Franciszek, bo zdarzały się takie przypadki. W takich sytuacjach niestety wniosek trafia do obsługi ręcznej, do dalszego wyjaśnienia, co po prostu przedłuża jego procedowanie, dlatego poprawnie wpisane dane do wniosku przyspieszą jego rozpatrzenie i tym samym samą wypłatę.
A co się zmieniło dla rodzin, w których jeden z rodziców mieszka albo pracuje za granicą?
To jest bardzo ważna zmiana. Większość rodziców jeszcze jej nie dostrzegła, dlatego że ta zmiana będzie obowiązywała dopiero od 1 czerwca, od tego nowego okresu wypłat. Mianowicie do tej pory było tak, że jeżeli któryś z rodziców pracował za granicą, to trzeba było sprawdzić, czy ma uprawnienia do 500+ w Polsce, czy może doświadczenia na dziecko zagranicznego. Nie zawsze było możliwe pobieranie 500+ w Polsce i świadczenia zagranicznego. Natomiast teraz, jeśli ktoś będzie pobierał świadczenie za granicą, w jednym z państw Unii Europejskiej, w jednym z państw EFTA, bądź w Wielkiej Brytanii, to takie świadczenie nie będzie żadną przeszkodą do przyznania 500+. W związku z tym, jeśli jeden rodzic jest na przykład teraz w Wielkiej Brytanii, tam pracuje, tam mieszka, a drugi rodzic jest w Polsce i tu występuje o świadczenie wychowawcze 500+, to on to świadczenie dostanie. Nie będziemy sprawdzali, czy za granicą jeszcze pobiera jakieś inne świadczenia i przyznamy mu to świadczenie od razu, ponieważ ono będzie po prostu już przysługiwało. To jest ważna zmiana dla tych osób, które żyją tak między państwami.
Mhm. A w jakie dni w takim razie możemy spodziewać się tych wypłat i przelewów?
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przelewy z 500+, przypominam, tylko na rachunki bankowe, będą realizowane w kilku terminach w miesiącu i każdy rodzic będzie miał przypisany swój stały termin wypłaty. Tylko pierwsza wypłata może się różnić, ale generalnie będzie to stały termin wypłaty. To będzie 4, 7, 9, 14, 18 lub 20 dzień miesiąca, przy czym zaznaczam, to jest termin ostateczny, czyli do tego dnia pieniądze mają się znaleźć już na koncie. Z tego względu może się okazać, że te pieniądze wpływają 2 dni przed terminem, dzień przed terminem.
Więc należy być czujnym. No to jeszcze raz na koniec tylko powtórzmy, jeśli chodzi o tę sprawę, którą dzisiaj Państwu przedstawiamy na początek programu Pogotowie Radiowe, do kiedy należy złożyć wniosek?
Jeśli ktoś złożył wniosek do końca kwietnia, to będzie miał gwarantowaną wypłatę bez przerw, czyli do końca maja gmina będzie mu wypłacała 500+, natomiast od czerwca ruszy wypłata już Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na nowy okres. Natomiast jeżeli by ktoś złożył wniosek później, to musi pamiętać o tym, że świadczenie będzie mu przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Czyli jeśli ten wniosek wpłynie w czerwcu, to będzie mu przysługiwało od czerwca, przy czym może wniosek zostać rozpatrzony nieco później. Jeśli złoży wniosek w lipcu, to świadczenie dostanie dopiero od lipca i przepadnie mu czerwiec. Dlatego zachęcamy tych, którzy jeszcze wniosków nie złożyli na nowy okres, żeby pamiętali o tym w maju, najpóźniej w czerwcu, żeby ta czerwcowa wypłata nie przepadła.
A przypomina o tym wszystkim Regionalny Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim Małgorzata Korba, która jest naszym gościem. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Jak zawsze kontakt z naszą redakcją, a także z naszym ekspertem. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dosłownie chwilkę temu mówiliśmy o świadczeniu 500+ i jeszcze pytanie od naszych radiosłuchaczy. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Małgorzata Korba, Regionalny Rzecznik ZUS w województwie lubelskim. 500+ dla mamy z dwójką dzieci z Ukrainy. Jeszcze nie dostała tych pieniędzy, a PESEL już ma załatwione. Jak to wygląda z tej strony? Bo wiadomo, że bardzo wielu z nas, bardzo wielu Polaków po prostu pomaga, bądź też utrzymuje kontakt z rodziną, która być może wcześniej mieszkała u nich w domu, w mieszkaniu, a teraz już usamodzielniła się i nadal przebywa tutaj w Polsce, na terenie na przykład naszego województwa i chcemy pomagać. I tak dopytujemy, PESEL jest, jest. PESEL na mamę, na dzieci, kiedy będą wypłaty?
Jeżeli taka osoba złożyła już wniosek o świadczenie wychowawcze 500+, to pierwsze wypłaty będziemy realizowali jutro, 12 maja. Kolejne 13 maja, czyli te pierwsze wypłaty dla największej grupy, jaką tylko mogliśmy przetworzyć w systemie wniosków, będziemy już realizowali. Przy czym zaznaczam, to są świadczenia dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce ze swoimi dziećmi, ponieważ chodzi tutaj o osoby, które przybyły do Polski po 23 lutego w związku z działaniami wojennymi. Pozostali obywatele Ukrainy, którzy wcześniej tutaj pracowali, mieli prawo pobytu, dostępu do rynku pracy, mieszkali tutaj. Ubiegają się o świadczenie 500+, tak jak i pozostali cudzoziemcy i jak wszyscy Polacy, na standardowych zasadach i oni w tym momencie składają wnioski już na nowy okres świadczeniowy. Natomiast Ukraińcy, którzy przybyli do nas w związku z wojną po 23 lutego, tak, po nadaniu PESEL-i dla siebie, dla swoich dzieci, mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych specjalny ukraiński wniosek, który ma symbol SWU. To jest wniosek o świadczenie wychowawcze 500+. I już te pierwsze wypłaty będziemy realizowali dla bardzo dużej grupy klientów właśnie jutro i pojutrze. Kolejne oczywiście też w następnych dniach, przy czym w tych wnioskach ukraińskich także pojawiają się różnego rodzaju błędy, niezgodności z rejestrem PESEL, niezgodności z dokumentami, także takie sprawy też będziemy musieli na pewno wyjaśniać.
W takim razie czekamy, ale wypłaty już jutro, tak jak Państwo słyszą. I tak oto jest. Dziecko rodzi się, dostaje już 500+, rośnie, idzie do żłobka.
Idzie do żłobka i od 1 kwietnia w Polsce jest nowe świadczenie na takie dzieci, mianowicie dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które w mediach funkcjonuje pod bardzo sympatycznym terminem żłobkowe. Jest to dofinansowanie na te dzieciaki, na które rodzic nie pobiera innego świadczenia, rodzinnego kapitału opiekuńczego. Czyli w trakcie, kiedy na dziecko rodzic nie pobiera rodzinnego kapitału opiekuńczego, więc na przykład jest to jedno dziecko tylko w rodzinie, albo dziecko, które jeszcze nie skończyło 12 miesiąca życia, albo dziecko, które skończyło już trzeci rok życia i uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, jest objęte opieką dziennego opiekuna, w takiej sytuacji dofinansowanie można uzyskać. Wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia i zgodnie z ustawą wypłaty żłobkowego będziemy realizowali do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli za kwiecień wypłaty będziemy realizowali 20 maja, za maj wypłaty będziemy realizowali 20 czerwca i co ważne, te pieniądze nie trafią na konta rodziców, tylko bezpośrednio do podmiotów, które prowadzą żłobki, kluby dziecięce lub do dziennych opiekunów, jeśli prowadzą własną działalność. A dopiero na tej podstawie taka placówka będzie obniżała opłatę, czyli czesne za uczęszczanie dziecka do tej placówki.
Ale to rodzic składa wniosek.
Tak, rodzic składa wniosek. Te wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia. Jest na to specjalny elektroniczny wniosek, do którego też jest specjalny kreator w naszym systemie, więc wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań pojawiających się na ekranie i złożenie tego wniosku też nie jest trudne. Trzeba oczywiście podać dane placówki, do której uczęszcza dziecko i ta placówka musi się też znajdować w specjalnym rejestrze prowadzonym przez ministerstwo.
No dobrze, a ile wynosi takie dofinansowanie?
To jest do 400 zł miesięcznie, przy czym nie więcej niż faktyczna opłata, jaką ponosi rodzic za uczęszczanie dziecka do placówki. Ta opłata nie obejmuje wyżywienia, no i trzeba pamiętać o tym też, że nie będzie obejmowała innych zniżek przysługujących rodzicowi.
Rozumiem, czyli to jest przede wszystkim dofinansowanie żłobkowe, nie przedszkolne, prawda?
Nie przedszkolne, wyłącznie żłobki, kluby dziecięce, opieka u dziennego opiekuna, dzienny opiekun to jest taka też specjalna forma opieki określona w ustawie. Dzienni opiekunowie również muszą być wpisani do specjalnego rejestru prowadzonego przez ministerstwo.
Teraz przejdźmy do kolejnej grupy, od dzieci do emerytów. Kiedyś czerwiec był takim najgorszym miesiącem na składanie wniosku o emeryturę. Skąd taka niechlubna tradycja?
Tak było i wynikało to z przepisów o waloryzacji składek. To znaczy mamy składki emerytalne na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i te składki co roku wzrastają o pewien procent po to, żeby nie traciły na wartości, po to, żeby przyszły emeryt nie tracił przez to, że jest inflacja. W związku z tym przed samą emeryturą jeszcze waloryzujemy te składki w takich cyklach kwartalnych. No i czerwiec był tym pechowym miesiącem, ponieważ w czerwcu nie było żadnej waloryzacji kwartalnej. Była tylko waloryzacja roczna. Ale to się zmieniło. I teraz już nie należy się czerwca bać. To znaczy, jeżeli ktoś kończy wiek emerytalny w czerwcu, chciałby od razu przechodzić na emeryturę, nie musi się obawiać tego miesiąca, może złożyć wtedy wniosek o świadczenie, ponieważ jego czerwcowa emerytura będzie naliczona na takich zasadach jak majowa, czyli razem z waloryzacją kwartalną, która obowiązuje także w maju. Co znaczy, że to świadczenie nie będzie niższe, ale oczywiście obowiązuje dalej taka zasada, że w lipcu będzie kolejna waloryzacja kwartalna. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, żeby zaczekać ten miesiąc, czasami to jest tylko kilka dni, do lipca i dopiero w lipcu złożyć wniosek, to czasami może się to bardzo opłacić, bo w lipcu te składki jeszcze wzrosną i w związku z tym nasze świadczenie emerytalne może być jeszcze wyższe. Przy czym trzeba pamiętać przy tym o tym, że wtedy po prostu nie dostaniemy emerytury za czerwiec. Coś za coś. Warto to rozważyć i dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami emerytalnymi, którzy mają specjalny kalkulator, a w tym kalkulatorze mogą policzyć nam prognozę na czerwiec, prognozę na lipiec i pomóc tym samym podjąć decyzję.
Czyli można sprawdzić prognozę przyszłej naszej emerytury?
Można sprawdzić, można to zrobić w naszej placówce, można to zrobić podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS-u przez internet. Także zachęcamy do kontaktu. Najlepiej to zrobić tak na niecały rok przed emeryturą, nie wcześniej, dlatego że wtedy mamy wpisane w system już takie wskaźniki makroekonomiczne, które nam pozwolą w miarę wiarygodnie oszacować emeryturę.
To są po prostu najświeższe.
Tak, są po prostu najświeższe. I co ważne, niedawno, bo w kwietniu wprowadziliśmy dodatkowe zmiany do tych wskaźników makroekonomicznych, do naszego kalkulatora, związane z tą dodatkową waloryzacją. Także jeżeli ktoś do nas przyjdzie po 20 kwietnia, to myślę, że może się spodziewać jeszcze lepszej prognozy na lipiec niż była do tej pory.
Przeskoczyłyśmy do czerwca, ale do końca maja to też jest ważna data, prawda? Bo świadczeniobiorcy powinni powiadomić ZUS o przychodach z ostatniego roku. Chodzi tutaj o dorabianie do świadczeń przedemerytalnych.
Tak, świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, czyli takie świadczenia, które pobierają osoby, które straciły pracę nie ze swojej winy jeszcze przed wiekiem emerytalnym, a bardzo długo pracowały. One mogą do tych świadczeń dorabiać, przy czym raz do roku muszą powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tych przychodach, które osiągnęły w poprzednim roku, a jest to rok liczony od początku marca, w tym przypadku to będzie marzec 2021 roku, do końca lutego, w tym przypadku do końca 2022 roku. Czyli jeżeli to był pracodawca, zleceniodawca, to bierzemy od niego zaświadczenie o przychodach w rozbiciu na miesiące, dostarczamy do końca maja do ZUS-u. Jeżeli prowadzimy własną działalność gospodarczą i pobieramy świadczenie przedemerytalne, no to takie oświadczenie piszemy sami i tam wskazujemy, od jakiej kwoty opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne. Trzeba to zrobić do końca maja. Rozliczenie jest ważne, bo w przypadku świadczeń przedemerytalnych też obowiązują pewne limity przychodu. To znaczy są takie kwoty, po których przekroczeniu świadczenie przedemerytalne po prostu za dany miesiąc nie przysługuje. I te kwoty aktualizują się również raz do roku, także warto zaglądać na stronę internetową ZUS-u, gdzie są wskazane co do złotówki.
A te wszystkie zasady przypomina Państwu Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Czekamy na pytania do eksperta. 801 50 10 20 22, także 81 743 7383.
Pogotowie radiowe.
Uwaga! Można zdobyć dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie. To konkurs ZUS dla pracodawców. O co chodzi?
Chodzi o to, że z funduszu wypadkowego mamy dość dużą kwotę do rozdysponowania dla pracodawców po to, żeby poprawili bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, czyli zmniejszyli zagrożenie wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi. No, to jest oczywiście z naszego punktu widzenia bardzo istotne, bo lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Więc mamy w przyszłym roku budżetowym aż 90 milionów złotych, które możemy przeznaczyć na działania poprawiające bezpieczeństwo pracy. To będzie konkurs, czyli wybierzemy najlepsze projekty zgłoszone przez pracodawców, a raczej wybiorą je eksperci zewnętrzni z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy przeanalizują, które z nich są najlepsze i na które powinniśmy przyznać dofinansowanie. To dofinansowanie może pokryć nawet do 80% szacowanej wartości projektu. I to są kwoty od 10 tysięcy do 300 tysięcy złotych na jednego pracodawcę. Więc spore wsparcie. Można je przeznaczyć na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas w miejscu pracy, promieniowanie, zapylenie, na taki sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy na wysokości czy w zagłębieniach, na sprzęt, który pomoże zmniejszyć obciążenie układu układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników. Tych działań jest bardzo dużo, dlatego zachęcam do zerknięcia na stronę zus.pl/prewencja, gdzie wszystkie te potencjalne działania, które możemy wesprzeć, są opisane. I już 6 czerwca zaczniemy przyjmować wnioski od pracodawców, więc warto już przygotowywać sobie je na nowy sezon.
Projekty i pomysły rzeczywiście naprawdę warto wobec tego konkursu się pochylić. Konkurs dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakim pracodawcą trzeba być? To znaczy mam tutaj na myśli to pytanie, ilu pracowników należy mieć pod sobą, ilu pracowników należy zatrudniać, żeby móc startować. Jakie są tutaj pod tym kątem obostrzenia?
W tym roku dofinansowanie nie będzie zależało od liczby zatrudnianych pracowników, natomiast trzeba być przede wszystkim aktywnym płatnikiem składek, czyli takim, który działa teraz, nie jest pod zarządem komisarycznym, nie jest w upadłości, nie ma postępowania wierzycielskiego. Trzeba też być na bieżąco z podatkami i składkami, czyli nie mieć żadnych zaległości w Urzędzie Skarbowym czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I co ważne, zaznaczamy w regulaminie, że o dofinansowanie nie mogą się starać te firmy, które już z takiego dofinansowania od ZUS-u skorzystały w ostatnich 3 latach. To wszystko po to, żeby dać szansę kolejnym.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Ja przedstawiała je Państwu Małgorzata Korba, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim. Jeśli mają Państwo jeszcze pytania do naszego eksperta, to także czekamy. Można napisać mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.